Regiony kultury, dopóki słońce wschodzi.
Dopóki słońce wschodzi, Anna Bogdanowicz i Zuzanna Surma, czyli duet Bosu z Krakowa, kręci, lepi i leje. Pomysły na użytkowe wyroby ceramiczne i kamionkowe przechodzą przez dwie głowy i cztery ręce. Magdalena Zbylut-Wiśniewska, zapraszam na piątkowe Regiony Kultury.
Tu Radio Kraków Kultura.
Teraz nakładam już wcześniej wytoczony talerzyk na koło, żeby go obrobić.
Anna Bogdanowicz, dzień dobry.
Dzień dobry, cześć.
I Zuzanna Surma, dzień dobry.
Dzień dobry.
Trafiłam tutaj do Bosu.
Tak, bardzo nam miło.
A wy jak trafiłyście na to miejsce? Baliny Prażmowskiego?
Jak trafiłyśmy? Tutaj koleżanka szukała pracowni dla nas wszystkich i tak to się zdarzyło, że jesteśmy tutaj wszyscy razem w piątkę.
Dla nas wszystkich. I tutaj zaczynają się interesujące rzeczy, bo ta pracownia rzeczywiście daje schronienie piątce artystów.
Zgadza się. My dzielimy przestrzeń razem z naszym kolegą rzeźbiarzem, Michałem, ale pracują tu też dwie malarki, Patrycja i Anna.
No i jest to, co nas dzisiaj najbardziej interesuje, czyli ceramika użytkowa Bosu. Ja od razu chciałabym rozwiać pewne wątpliwości. Czy chodzi o tę piłkę, na której się wyrabia mięśnie brzucha? Czy to zupełnie inne kierunki były?
Nie, całkiem inne. Jest to bardzo prosta nazwa, początek naszych nazwisk.
No to trochę jestem zawiedziona, bo ja myślałam, że tutaj chodzi w ogóle o jakąś szerszą ideę.
Powinniśmy chyba sobie taką kupić tutaj do pracy, nie taką piłkę. Przyda się do pracy.
Czy ta droga do tego, żebyście się zajęły ceramiką, kamionką, ona była względnie prosta?
Nie wiem, czy prosta.
Czy w ogóle prosta nie była?
Rozmawiałyśmy o tym, skąd się to w ogóle wzięło i do końca nie jesteśmy pewne, dlaczego akurat tą ceramiką. Jest na pewno bardzo fascynująca i cały czas można ją odkrywać i uczyć się tego od nowa i nowych rzeczy. I to chyba jest coś, czego potrzebowałyśmy, żeby to nie było coś skończonego, tylko cały czas można się doskonalić.
Ale rozumiem, że ta ceramika jednak się pojawiła wtedy, kiedy wy trafiłyście na studia.
Tak, pojawiła się na studiach, wtedy jeszcze w takiej formie rzeźbiarskiej.
Na drugim, ale... trzecim roku trafiłyśmy do pracowni ceramiki.
I pojechałyśmy wtedy na plener do Bolesławca.
Do Szklarskiej Poręby.
I później do Bolesławca. I właściwie tam była taka pierwsza styczność z takim użytkiem, z ceramiką użytkową, z też trochę takim procesem fabrycznym, który jest manufakturą akurat w tym przypadku. I to się zbiegło równolegle z naszym wyjazdem do Woli Sękowej na Uniwersytet Ludowy, gdzie również była pracownia ceramiki, właśnie nastawiona na ceramikę użytkową.
Ale po drodze jeszcze była Akademia Sztuk Pięknych.
Tak, tak, ta pracownia ceramiki na drugim albo trzecim roku to była na Akademii Sztuk Pięknych. Tak.
Czyli tam właśnie... A w zasadzie tu właśnie, w Krakowie, bo przecież jesteśmy całkiem blisko. Dziewczyny, bo tutaj pojawiło się już kilka ciekawych wątków do rozwinięcia, czyli fabryka i manufaktura, to Bolesławiec oczywiście, a w waszym przypadku manufaktura, ale czy już powoli fabryka, biorąc pod uwagę, jak dużo robicie?
Nie.
Chyba nigdy, nie mamy nadziei.
Nie chciałybyśmy być fabryką. Jesteśmy pracownią, może manufakturą momentami, jak jest dużo rzeczy do robienia.
Dobrze, czyli pracownia, manufaktura, fabryka na pewno nie. Dobrze, rozglądamy się i szukamy tych punktów dla was wspólnych i punktów charakterystycznych. Czy jak wy pracujecie razem, jak to właściwie wygląda? Czy wy tak stylistycznie do siebie idealnie pasujecie? Czy czasem jest tak, że Ania albo Zuza ciągnie w cudzysłowie w swoją stronę?
Ciekawe. Ciekawe pytanie. Myślę, że dość mamy podobną estetykę, ale też każda z nas wprowadza do tego, co robimy razem, swoje wzory i pomysły. I spróbować zawsze możemy, a to, czy później jest to coś, co powtarzamy i czy nam się obydwu podoba, to już zależy od tego, jak to wyjdzie też. Ale raczej jesteśmy otwarte na swoje pomysły.
Ja też często czuję tu w pracowni taki zachwyt, że wydaje mi się, że już tak wyczerpałyśmy na przykład temat formy i nagle przychodzi Zuza i toczy coś zupełnie nowego, nie wiadomo skąd to wzięła. I ja sobie myślę, wow, dlaczego nie było tego wcześniej? I wtedy to wchodzi.
To piękne, co powiedziałaś, bo z tego wynika, że nie ma między wami, że wy jesteście po prostu zgranym duetem, że tutaj nie ma miejsca na rywalizację, to znaczy nie jest to zachwyt na zasadzie wow, ale to jest niesamowite. Czemu wcześniej na to nie wpadłam? Tylko świetnie, że to po prostu jest w naszej pracowni.
Zupełnie tak. Myślę, że jesteśmy razem. Jesteśmy tutaj razem. Nie rywalizujemy ze sobą. Uczymy się od siebie i zawsze każda z nas może spróbować coś swojego.
Zobaczymy wasze prace? Opowiemy o nich? Ja tutaj widzę na pewno naturalne kolory. Tutaj nie ma miejsca na wszelką pstrokaciznę.
Tutaj miałyśmy taką innowację z barwieniem mas. One już nie są takie bardzo naturalne. Ten róż zielony i kobaltowy. Ale tak, kobaltowy jest
też
chyba takim kolorem.
Też nie są pstrokata.
Jest naszym kolorem. Ten tradycyjny właściwie w ceramice kobalt. Tak, bardzo lubimy kolory naturalne gliny. Mamy też bardzo dużo różnych glin i lubimy korzystać z nowych, co później nas denerwuje, bo każda musi mieć swój pojemnik. Wszystkie resztki gliny też trzeba osobno przerabiać. Nie mamy tylko jednego pudła, w którym zbieramy wszystkie resztki i później razem przerabiamy.
Też to samo szkliwo wychodzi inaczej na każdej glinie.
Tak, więc dużo trzeba robić prób też do tego, ale lubimy to próbować.
To jest chyba ten proces, który też nas fascynuje, że jest tak dużo niespodzianek i że za każdym razem czegoś się uczymy.
Ale jak patrzę na wasze wyroby, to mimo wszystko udaje wam się zachować pewną powtarzalność.
Tak, staramy się.
To nie zawsze chodzi o to, żeby potwierdzać to, że coś zostało zrobione w pracowni przez chociażby jakiś niekontrolowany odcisk palca.
Równocześnie mamy bardzo duży problem z tym, żeby wybrać rzeczy, które na pewno mamy powtarzalne. Zbieramy się do zrobienia naszego sklepu od ponad roku i nie jesteśmy w stanie pogrupować sobie tych rzeczy na takie, które będzie łatwo można będzie powtórzyć i wstawić do sklepu. Cały czas przychodzi coś nowego.
Jakbyśmy poszukały czegoś takiego, co jest takie super wasze.
Nasz pierwszy.
Czyli idziemy do początku.
Projekt.
Tak.
Garnek.
Malutkie łóżka
wersja, tak. Taka to, nazwa robocza.
Taki ukłon w stronę tradycji trochę.
Tak, taki malutki łóżka rzeczywiście, zwłaszcza w jakiejś takiej ceramice starożytnej można zobaczyć, a pierwszy w ogóle stoi tam na górze, tamten był pierwszy. Został wzorem do powtarzania, nie na sprzedaż.
Już wiemy, co było na początku. No mnie na przykład interesuje to, ile można znaleźć odcieni bieli.
Tak, lubimy ich szukać. Tutaj na przykład jest taka seria kubków, które mają białe szkliwa i każdy jest inny. A ile ich będzie? Nie wiem, czy się doliczymy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, no z 10 może różnych. Różnych 10 bieli.
Lubicie na pewno naturalne kolory i rozumiem, że raczej te jaśniejsze, tak?
Tak. Takie podkreślające to, że glina jest materiałem wydobywanym z ziemi, że nie jest to nic sztucznego. Staramy się też podkreślać właśnie tutaj te czarne kubeczki. One są w ogóle poszkliwione tylko w środku szkliwem transparentnym, a z zewnątrz są w ogóle nieszkliwione. Więc ta glina ma taki kolor. Tutaj na tym, który jest w takim kolorze wypieczonego biszkoptu, to też jest kolor gliny po prostu po wypaleniu. W żaden sposób na niego nie wpływamy. Tutaj też, mimo tego, że to jest ten sam kształt, to widać dwa różne odcienie. Ten ma takie drobne kropeczki, to jest szamot, a tutaj jest dużo gładszy ten kolor. Więc staramy się wykorzystywać to, z czym pracujemy.
Teraz głównie rozmawiamy o kubeczkach, filiżankach, czarkach, ale tak zaglądamy jeszcze dalej i z takich bardziej nietypowych rzeczy, co u was znajdziemy?
No to pewnie są te dzbany. Robimy znacznie mniej, właściwie głównie pod zamówienie to była taka praca. No, robimy też talerze. Teraz akurat będziemy mogły współdziałać z Bun Bakery w Krakowie. Będzie można jeść z naszych talerzy. Ja się bardzo
mamy
cieszę.
Mamy też ceramiczne ptaszki Okaryny, które też były takim projektem.
Czyli to są takie ptaszki do gwizdania, tak?
Tak.
Mhm. A damy dźwięk?
Pewnie.
O! Piękna. Skąd te ptaszki się u was wzięły?
Chyba z Muzeum Etnograficznego. Ponieważ w Muzeum Etnograficznym jest bardzo duża kolekcja różnego rodzaju okaryn i kogutków i ptaszków. I bardzo mnie fascynowały i chciałam sprawdzić, jak to jest. I po prostu metodą prób i błędów zaczęłam to robić, jak zaczęła się epidemia i wszystko było pozamykane, więc przyniosłam sobie trochę gliny do domu i wtedy lepiłam. I w końcu się okazało, że kawałek gliny może wydawać dźwięk, który jest nawet ładnym dźwiękiem. I później trzeba było to dopracować, nadać później formę bardziej własną i współczesną. Nie jest to ten kształt tradycyjny, powtarzany, kopiowany, tylko nasz własny i też ozdobiony przez nas w takie wzory, jakie robimy też na kubkach.
Ciebie, Zuza, w ogóle można spotkać w Muzeum Etnograficznym?
Tak, czasami. Bywam tam czasami.
Warsztaty ceramiki dla dorosłych to jest to, co aktualnie jest w ofercie razem z tobą i wiem, że tam bardzo silną inspiracją są dzbanki.
Na tych pierwszych warsztatach wrześniowych, które będą już teraz w piątek, tak? A później dwa kolejne tematy to są też dwie różne wystawy, które będą w muzeum albo są też, ponieważ na kolejnych październikowych będziemy robić doniczki, które będą podwieszane, więc to będzie inspiracja z wystawy Ale Kosmos. A na listopadowych warsztatach będziemy nawiązywać do fotografii, ponieważ już niedługo się otwiera w muzeum wystawa fotografii archiwalnych i będziemy wyszukiwać na tych fotografiach garnków i garneczków, z których będziemy inspiracji czerpać do robienia współczesnych kubków.
To jeszcze przed nami, ale my ciągle pozostajemy w pracowni BOS-u. Jesteśmy przy Beliny Prażmowskiego w Krakowie. I wracamy już po przerwie.
Regiony kultury. Dopóki słońce wschodzi.
Regiony kultury, dopóki słońce wschodzi w Radiu Kraków Kultura. Dziś rozmawiamy z Anną Bogdanowicz i Zuzanną Surmą, dziewczyny, które tworzą duet BOS-u i zajmują się ceramiką użytkową. Wiemy o tym, że fascynują je naturalne kolory i wiemy o tym, z czego słyną. To są przede wszystkim bardzo proste formy, czarki, kubki, miseczki. Ale teraz, dziewczyny, chciałabym się dowiedzieć, jak wam się właściwie pracuje razem. To znaczy, czy wy macie czasem problem z poczuciem czasu?
Wchodząc do pracowni, tak, ale podobno to jest dobra zaleta pracy, że jeżeli nie czuję się w pracy, to jest to miejsce. Czasami się zdarza, że jesteśmy 12 godzin w pracy albo nawet więcej, bo cały czas o tym myślimy, robimy różne inne rzeczy, zamówienia, odpisujemy na wiadomości, na maile.
Ból pleców wtedy przypomina o tym, że trzeba iść do domu.
Albo ból głowy, tak.
Albo ból głowy.
Pracuje nam się razem świetnie. Często jest tak, że się mijamy, że mamy taką godzinę wspólną na obgadanie tego, co zrobiła jedna, co powinna zrobić druga, jakie są zadania, jakie zadania zostały wykonane. Więc wtedy każda z nas pracuje w samotności. Ale jeżeli jesteśmy razem w pracowni, to pracuje nam się bardzo dobrze, miło spędzamy czas, nie ma spięć.
Ale czy to jest tak, że na przykład jedna z was zajmuje się projektowaniem, a druga wykonaniem, albo projektujecie obie, albo jedna z was woli toczyć kubki, inna woli talerze?
Tak, mamy pewne podziały, a pewne rzeczy robimy wspólnie. Na pewno projekty wszystkie robimy wspólnie, ale co później z nich wychodzi, to jest różnie, bo na przykład kształt razem, ale na wzory już zostawiamy sobie pole do popisu i każda może sama eksperymentować. Jeżeli jest to coś, co podoba nam się, chcemy to powtarzać, to każda z nas się tylko po prostu uczy od siebie nawzajem. Koło mamy jedno, więc musimy się pracą przy kole dzielić i robić to na zmianę. Więc ja raczej toczę kubki, miski, dzbanki, a Ania jest mistrzynią od talerzy.
Ale czekajcie, bo ja szukam pieca. Piec jest tutaj. Aha, otwarty, dobra.
Nie jest taki duży.
Nie jest taki duży, a trzeba wspomnieć o tym, że to jest naprawdę pracochłonny proces.
To prawda. I bardzo wiele rzeczy po drodze może nie wyjść, czasami na tym ostatnim etapie, czyli w trakcie wypału. I tak naprawdę 2 tygodnie pracy są wtedy za nami i przynajmniej 2 tygodnie. Więc to bywa czasem rozczarowujące, ale nie wolno się poddawać.
Czy to są formy? Co to właściwie jest?
To są formy gipsowe. Odlewamy w nich kamionkę i porcelanę.
To opowiedzcie o tym, co tutaj właściwie macie po drodze.
Jak wygląda taki proces od kulki gliny do odlanej formy?
Rozumiem, że glinę kupujecie, nie tak, pozyskujecie same.
Nie, jeszcze nie, ale chodzi nam po głowie taki pomysł.
Wtedy chyba nie będziemy już mieszkać w Krakowie.
Na jakieś ziemie glinodajne trzeba wtedy się wyprowadzić. Projektujemy sobie najpierw naczynie, które takie naczynie matkę wykonujemy same. Na tym naczyniu robimy formę gipsową, czyli zalewamy je gipsem. Jest specjalna metoda do robienia takich form. A następnie ta forma schnie, gipsowa, a później można w niej wylewać już naczynia, które są bardzo powtarzalne. Już z tej formy wychodzą mniej więcej takie same naczynia. I mamy taką całą serię odlewanych kamionek i porcelany.
A co wolicie, kamionkę czy porcelanę?
Ach, to zależy.
I czy prawdą jest, że kamionka jest tym mniej szlachetnym materiałem?
Z porcelaną cały czas nie możemy się do końca dogadać jeszcze. Cały czas staramy się jej nauczyć, więc jest szansa, że tak.
Ona nas mocno testuje. Tą właśnie naszą wytrzymałość psychiczną. Ile można znieść porażek?
Już nam się wydaje, że to jest to, wyszło. To szkliwo jest odpowiednie do tej masy. To, co następnym wypałem, jest zupełnie odwrotnie i zupełnie nic nie wyszło.
Bo on wychodziło, a nagle cały piec się pokrzywił, wszystkie kubki się pokrzywiły. I dlaczego nam tak robi?
U was ta historia z ceramiką trwa już kilka lat. Jak często wam się zdarza, że jednak te kubeczki, miseczki i inne rzeczy no nie są takie, jak być powinny. Znaczy, są ciągle interesujące, ale może niekoniecznie takie, jak sobie to wyobrażałyście.
Chyba nie często, choć ja mam takie osobiste poczucie, że jak już coś robię na pewniaka, jestem pewna, że mi się uda, to wtedy ta ceramika mi mówi hola, hola. Jeszcze nie.
Uczy pokory?
Na pewno.
Koło elektryczne?
Tak.
Ten sam proces toczenia na kole, jak on wygląda?
No, na pewno jest dla mnie bardzo fascynujące i codziennie się czegoś nowego uczę. I nie jest to wcale przesadą. I chciałabym mieć też czas, żeby próbować różne rzeczy, więc staram się zostawiać sobie też ten czas. Dlatego może ta praca czasami trwa 10 godzin, bo jeszcze muszę zawsze spróbować coś nowego. Na pewno najtrudniejsze na początku jest nauka obsługi, to znaczy nauka centrowania tego, żeby kawałek gliny nie uciekał z tego koła, żeby utrzymał się idealnie na środku. I żeby się tego nauczyć, trzeba spędzić naprawdę bardzo dużo czasu przy tym kole. I można chodzić na warsztaty i na kursy. My się tego uczyłyśmy same. Być może gdybyśmy gdzieś poszły, to by nam poszło szybciej, ale w tym momencie, w którym postanowiłyśmy, że właśnie toczenie jest tym, co nas najbardziej interesuje, było to zaraz po skończeniu studiów, nie znalazłyśmy takiego miejsca w Krakowie, gdzie można było się tego uczyć, więc postanowiłyśmy kupić sobie to koło. Był to dla nas wtedy bardzo duży wydatek, więc...
A ile kosztuje takie koło?
W tej chwili kosztuje chyba około 7 tysięcy, ale wtedy kosztowało 4,5.
No, ale czasy się zmieniły.
Tak. Natomiast, żeby sobie to koło kupić, pracowałyśmy wtedy w konserwacji przy ołtarzu w kościele Dominikanów w Krakowie. Więc odkładałyśmy te zarobione pieniądze na koło i udało nam się już tam po 3 miesiącach nawet kupić. I właściwie przez pierwszy rok uczyłyśmy się, jak się z nim dogadać i jak z tą gliną się dogadać. Ponieważ miałyśmy taką książkę, mamy ją nadal po japońsku, to ja się nauczyłam toczyć na kole tak, jak toczy się w Azji. To znaczy koło się kręci zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a w Europie się toczy w drugą stronę. Więc jeżeli kogoś uczę, to czasami mam problem z tym, żeby powiedzieć, jak dokładnie to trzeba. Muszę przekładać sobie na drugą rękę, bo jestem praworęczna, ale toczę tak, jakbym była lewo w Europie. A w Azji nie wiem, nie sprawdzałam jeszcze.
Przed nami.
szkliwa i angoby i farbę.
To jest ta jedna wielka niewiadoma?
Z założenia jest to wiadoma, ale czasem płata figle. Ale powoli dochodzimy do tego, żeby to jednak nie była niewiadoma.
Szkliwa można mieszać, czy nie?
Jest to eksperyment, tak, zawsze. Aha. Za każdym razem jest to eksperyment. To nie jest tak, że szkliwo niebieskie i żółte zmieszamy i wyjdzie zielone. Nie tak jak farby.
Być może wtedy nie wyjdzie nic. Na przykład zagotuje się, zbiegnie, ale być może uzyskamy coś, czego byśmy tak to nie uzyskali.
Wy zajmujecie się ceramiką użytkową, ale są też takie formy muszli, muszlowate.
Wszędzie są. Gdzie nie spojrzysz, są muszle.
To są wasze muszle?
Są to muszle, które wykonujemy teraz dla artystki, która u nas je zamówiła, na wystawę w Turynie, która już niedługo będzie powstawać tam. Zamówiła je u nas Paulina Ołowska i będzie je wykorzystywać do tworzenia swojej sztuki. Będzie do tego dokładać kolaże. I tak, i robimy muszle z ceramiki.
Poboczna działalność, tak?
Jest to duży projekt, bo jest ich jednak sporo, ale nie jest to coś, co będzie trwało nie wiadomo ile, bo jest to po prostu na konkretne wydarzenie, ale chętnie pomagamy innym artystom, ponieważ ceramika jest teraz bardzo popularnym medium i często można zobaczyć na wystawach. Natomiast dużo ludzi po prostu próbuje, ale coś im nie wychodzi, więc jeżeli ktoś ma problem i się do nas zgłasza, to zawsze pomagamy. Nie jest pierwszą osobą, której pomagamy w tym, jak zrobić coś z ceramiki.
Dziewczyny, abstrahując od form muszli, to jednak jest to bardzo widoczne, że kochacie prostotę. Gdzie szukacie? Czy to są jakieś... No właśnie, czy to jest tak, że szukacie w tym, co was otacza, czy to są może katalogi z designem, czy właśnie wystawy kolegów, koleżanek?
Ja myślę, że wszędzie. Bardzo lubię szukać inspiracji w muzeach w Polsce i za granicą, które wcale nie są wystawami ceramicznymi. To znaczy inspirują mnie malarze, którzy są dla mnie mistrzami, którzy na przykład pięknie malują różne odcienie bieli i w tym po prostu później szukam, tak jak Hammershøi, jeden z moich ulubionych malarzy. Na różnych wzorach tradycyjnych, czyli jeżeli to jest wystawa, w której jest sztuka starożytna, to można na przykład zaobserwować malutkie uszka, czy formy, które są super współczesne, tylko wykonane kilka tysięcy lat temu. Więc bardzo lubię tego szukać, ale też na pewno w naturze. W spacerach, w kolorach, kształtach, w tym, co można spotkać w lesie.
Ja bym jeszcze wróciła do tradycji, bo obie jesteście absolwentkami Uniwersytetu w Woli Sękowej. Czy ta tradycja, być może folklor, czy po prostu stare, dobre rzemiosło, to też was ciągle interesuje?
Chciałabym odpowiedzieć po prostu tak.
Ale nie musisz.
Właśnie chciałabym. Nie potrafię mocniej rozwinąć tego tematu. Tak, powiedziałabym, że tak, rzemiosło. I też w sztuce ludowej to, że na pierwszym miejscu jest właśnie użyteczność, że ten przedmiot musi służyć, też jednocześnie dobrze wyglądać.
Cieszyć oko.
Cieszyć oko.
I musi też być dobrze wykonany technicznie, czyli jest to przede wszystkim dobre rzemiosło.
Czy macie przed sobą jeszcze jakiś szalony projekt?
Zrobienie stuczarek dla kawiarni. Myślę, że jest dużym projektem. Takiej ilości przed nami do zrobienia jeszcze nie było dla jednej firmy. Więc tak, myślę, że póki co tak. Chodzi nam po głowie dużo różnych pomysłów i projektów, ale na razie trochę nie ma na nie czasu. Ja zafascynowałam się ostatnio szkliwami popiołowymi i być może z tym jakoś uda nam się coś zrobić.
Czyli czekamy w takim razie. Bardzo dziękuję wam za przyjęcie w waszej pracowni, bo rozumiem, że wy już musicie wracać do pracy.
Ciągle się toczy.
Ciągle się toczy. No właśnie. Anna Bogdanowicz, Zuzanna Surma, duet Bosu, ceramika użytkowa. Szanowni państwo, no to odsyłamy do internetu. Tam możecie znaleźć wyroby dziewczyn. No i też na spotkanie face to face, żeby można było je pooglądać i podotykać. Znaczy nie dziewczyny, wyroby oczywiście. Magdalena Zwyród-Wiśniewska, dziękuję za uwagę i mówię do usłyszenia.